Witam serdecznie w pszczyńskiej pokazowej zagrodzie żubrów. Zapraszam na spotkanie z królami puszczy, majestatycznymi żubrami oraz wieloma innymi gatunkami zwierząt. Komentarze dotyczące poszczególnych gatunków włączą się automatycznie po podejściu do zielonych tablic z nazwami zwierząt. Zatem, jak mawiają myśliwi, dasz bur. Stojąc twarzą do kasy, skręcamy w prawo, a następnie przez bramkę przechodzimy na teren zagrody. Będziemy poruszać się tak, żeby wybiegi zwierząt mieć cały czas po lewej stronie. W ten sposób zatoczymy koło. Kiedy już Państwo przejdą przez bramkę, proszę więc iść wzdłuż ogrodzenia, aż do tablicy z napisem żubr. Będzie to nasz pierwszy przystanek. Żubry w naszej zagrodzie wędrują swobodnie po wybiegu. Jeśli nie ma ich w pobliżu ogrodzenia, proszę udać się na platformę widokową po prawej stronie. Jest to ta druga drewniana budowla. Oto i on, król puszczy. Król, ponieważ jest najpotężniejszym ze zwierząt zamieszkujących Europę. Jego wysokość może sięgać blisko 2 metrów, a waga prawie 1 tony. Oczywiście tak słusznymi wymiarami chwalą się tylko byki, czyli samce żubra. Krowy, samice są wyraźnie mniejsze. Mimo takiej potęgi władca jest łagodny. Żubry żyją w rozległych kompleksach leśnych, porośniętych drzewami mieszanymi. Odżywiają się wyłącznie roślinami. Lubią trawy, pędy młodych drzew i ich korę, a także żołędzie i kasztany. Jednak apetyt mają ogromny. Potrzebują ponad 60 kg pokarmu dziennie. Proszę sobie wyobrazić, że trafia on do przepastnych 4-komorowych żołądków, w których najpierw jest magazynowany, a dopiero później trawiony. W zagrodzie podstawowym pożywieniem jest mieszanka zbóż poddana wcześniej zgnieceniu. Łagodność łagodnością, ale podczas spotkania z żubrem oko w oko, na przykład w Puszczy Białowieskiej, zalecałbym ostrożność. Szczególnie w okresie godowym i rozrodczym żubry bywają drażliwe i zaskakują ruchliwością. Warto pamiętać, że potrafią rozpędzić się do 60 km na godzinę i przeskoczyć, uwaga, 180-centymetrową przeszkodę. Na wolności żubry żyją w stadach, liczących od kilkunastu do nawet 90 osobników. Co ciekawe, przewodniczkami stad są najstarsze samice, opiekujące się cielętami. Byki z natury są samotnikami. Teraz, kiedy już o żubrach wiedzą Państwo dość dużo, pozwolę sobie przedstawić te pszczyńskie. Największy byk nazywa się plawiant. Najstarsza krowa zaś to plista. Mamy tu także plesnera i plisara, a także plackę i porcję drugą. Ich imiona zaczynają się na PL nie bez powodu. Oznacza to, że zwierzęta urodziły się w Pszczynie, po niemiecku ples. Przed wiekami żubry zamieszkiwały całą Europę, także tutejsze lasy. Zostały jednak wytępione. Ponownie zawitały do Pszczyny pod koniec XIX wieku jako dar cara rosyjskiego dla miejscowego księcia. Tak rozpoczęła się ich współczesna historia, pełna dramatycznych zwrotów akcji. Ale na tę opowieść zapraszam na zakończenie zwiedzania naszej zagrody. Tymczasem podejdźmy do kolejnych zwierząt. Przypominam, idziemy ścieżką tak, aby zagrody mieć po lewej stronie. Po przejściu przez mostek odszukajmy tablicę z napisem muflon. Dziki są w Polsce dość popularne. W naszej zagrodzie możemy zobaczyć samca, samicę i młode. Samiec to odyniec, samica locha, a młode nazywa się warchlakami. Dziki żyją w stadach. Jak przystało na przodków świni domowej, większość czasu poświęcają na żerowanie. Są wszystkożerne. Zjadają zarówno żołędzie, ziemniaki, buraki czy kukurydzę, jak i dżdżownice, ślimaki, a nawet padlinę. Do poszukiwania pokarmu służą im długie ryje, którymi przekopują ziemię. Nazywa się to buchtowaniem. Czy dziki są niebezpieczne? Bywają, a wtedy należy wystrzegać się ich długich i ostrych zębów, nie bez przyczyny nazywanych szablami. Podejdźmy do sąsiedniej tablicy z napisem jeleń. Tutaj w jednej zagrodzie żyją muflony, dziki i jelenie. Proszę uważnie je wypatrywać, ponieważ zwierzęta ciągle się przemieszczają. Muflony są sporo niższe od jeleni i mają zakręcone rogi. Zwierzęta te uznawane są za przodków wszystkim znanej owcy. Dziko żyjące muflony spotyka się w górzystych rejonach południowej Europy. Co ciekawe, na początku XX wieku sprowadzono je w Sudety, gdzie zaaklimatyzowały się i można je spotkać i dziś. Tak jak owce, muflony należą do roślinożerców. Przed drapieżnikami bronią się szybką ucieczką. Potrafią biegać z prędkością nawet 60 km na godzinę w górzystym terenie. Ozdobą samców są masywne, zakręcone rogi. Mogą one ważyć nawet 6 kg. W okresie godowym samce, zwane trykami, walczą o dominację w stadzie. Dochodzi wtedy do widowiskowych starć, a echo uderzających w siebie z dużą siłą głów i rogów niesie się szeroko po górskich dolinach. Pozostańmy przy tej zagrodzie. Może uda nam się wypatrzyć dzika. Czas zobaczyć sąsiadów, muflonów, jelenie. W naturze, szczególnie w Polsce, te pierwsze są rzadkością. Jelenie natomiast zamieszkują lasy w całym kraju. Są potężne, oczywiście nie tak jak żubry. Potrafią ważyć nawet 350 kg. Samiec jelenia nazywany jest bykiem, samica łanią, a młode cielakiem. To roślinożercy. Doskonale słyszą. Dzięki gruczołom łzowym potrafią też płakać. Wielką ozdobą jelenia jest poroże. Na nieszczęście dla zwierząt łakomią się na nie często myśliwi. Poroże jest pełne w środku i bywa bardzo ciężkie. Składa się ono z dwóch tak zwanych tyk, z których wyrastają odgałęzienia. Razem w gwarze myśliwskiej tworzą wieniec. Największe poroże, jakie znaleziono, miało 30 odgałęzień. Co ciekawe, jest jednoroczne. Jeleń gubi je w środku sezonu zimowego każdego roku. Oczywiście im wieniec większy, tym byk bardziej doświadczony i pewniejszy powodzenia u łań. Jeleń bowiem lubi otaczać się licznymi partnerkami, tworzącymi swoisty harem. O dominacji w stadzie decyduje jesienne rykowisko, podczas którego samce walczą ze sobą i wydają charakterystyczne, donośne porykiwania. Warto na przełomie września i października udać się na leśną wędrówkę, by posłuchać jelenich zalotów. Podejdźmy do następnej zagrody i zatrzymajmy się przy tablicy z napisem Daniel. Widzimy tutaj w dwóch sąsiadujących zagrodach dwa bardzo podobne gatunki zwierząt – sarny i daniele. Może im towarzyszyć także łoś, ale o nim później. Daniele nie należą do pierwotnych mieszkańców naszych lasów. Ich ojczyzną są wybrzeża Morza Śródziemnego oraz region Bliskiego Wschodu. Do Polski zostały przywiezione dopiero w XVIII wieku dla ozdoby arystokratycznych parków i zwierzyńców. Samce i samice danieli nazywamy, tak jak w przypadku jeleni, bykami i łaniami. Jednak z wyglądu bardziej przypominają sarny, choć są od nich nieco większe. Do ich charakterystycznych cech należą jasne plamy na sierści. Byki danieli, podobnie jak jeleni, wyróżnia rozłożyste poroże, zwane dla odróżnienia łopatami. W zagrodzie mogą Państwo zobaczyć nietypowo ubarwione zwierzę. Jedna z naszych łań to albinoska o jednolitej, jasnej sierści. Jak wspomniałem, współlokatorami danieli są sarny. Te piękne zwierzęta zaliczają się wciąż, na szczęście, do pospolitych mieszkańców naszych lasów. Szacuje się, że w Polsce żyje ich około miliona. Samca sarny nazywa się kozłem lub rogaczem, samica zaś to koza. Młode zwie się koźlątkami. Kozioł ma na głowie niewielkie, góra 30-centymetrowe rogi. Myśliwi nazywają je parostkami. Sarna zmienia ubarwienie w zależności od pory roku. W lecie jej sierść ma kolor rudawy, w zimie brunatno-szary. Małe sarniątka rodzą się biało-centkowane. Młode są najbardziej narażone na ataki drapieżników. Matka sarna ukrywa je więc w niedostępnych miejscach, a matka natura wyposażyła w ciekawą cechę obronną – brak zapachu. My powinniśmy pamiętać, by nie zbliżać się do młodych sarenek. Zapach człowieka odstrasza ich matkę, która może już nie wrócić do dzieci. Idźmy dalej. W środku kręgu, który zatoczyliśmy, znajduje się drewniany pawilon. Wejdźmy do środka. Tam przygotowaliśmy dla Państwa ciekawą ekspozycję. Proszę zatrzymać się przy drzewie pośrodku sali. Witam w pawilonie. Po spotkaniu z żywymi zwierzętami czas na dalszą opowieść przyrodniczą, ilustrowaną tym razem przez trofea myśliwskie. W cieniu stojącego tu dębu chronią się liczne ssaki i ptaki. I tak przy pniu widzimy byka Daniela z pięknym porożem, czyli łopatami. Proszę zwrócić uwagę na charakterystyczną letnią sierść, jasne plamki i ciemną pręgę przez grzbiet. Obok samca łania. Podnieśmy głowy. W koronie drzewa dostrzegą Państwo duże gniazdo z potężnym orłem. Z bliska nasz herbowy ptak robi olbrzymie wrażenie. Przyjrzyjmy się jeszcze innym rzadkim ptakom. Stańmy tyłem do Daniela, a przodem do wejścia. Unieśmy głowę. Pierwszego ptaka znajdziemy nad drzwiami wejściowymi. To sowa zwana puszczykiem uralskim. Co ciekawe, jej głos ostrzegawczy przypomina szczekanie psa. Na lewo od niego, nad kioskiem multimedialnym, widzimy głuszca, który jest największym kurakiem w Polsce. Wróćmy jednak na ziemię. Odnajdźmy chatkę z dachem i okienkiem. Jest to chatka dziadka Gajowego. Po obu stronach wejścia do niej znajdą Państwo dwa drapieżniki grasujące po polskich lasach. Na lewo od wejścia widzimy borsuka. Z kolei na prawo od chatki trochę dalej odnajdziemy lisa. A teraz wejdźmy do wnętrza chatki. Witam w chacie dziadka Gajowego. Skoro dziadka, to znaczy, że przenieśliśmy się do początku ubiegłego stulecia. Dom jest drewniany, wyposażony w proste meble. Gajowy dba o las, a jedną z jego pasji, co łatwo zauważyć, jest łowiectwo. Widzą Państwo tutaj mnóstwo trofeów myśliwskich. Pamiętajmy, że w przeszłości myśliwstwo było nie tyle rozrywką, co koniecznością. W ten sposób zdobywano pożywienie, skóry na ubrania, czy rogi i kości na różne narzędzia. Na ścianie z drzwiami wejściowymi zgromadzono poroża saren. Na ścianie przeciwległej zaś dostrzeżemy głowy łosia i jelenia. Na dłuższych ścianach łatwo rozpoznają Państwo głowę dzika czy Daniela i wiszącą obok głowę muflona. Tym okazałym ssakom towarzyszą popularne bażanty i kuropatwy, różne gatunki kaczek i innego ptactwa wodnego. Na ziemi przy szafie przycupnął przestraszony zając. Cóż, ma się czego obawiać, gdyż w pobliżu czai się drapieżny jenot. To nowy gatunek w naszej krajowej faunie, przybysz ze wschodu. Wielki szkodnik. Proponuję teraz wyjść na zewnątrz i posłuchać obiecanej opowieści o pszczyńskich i nie tylko żubrach. Proszę sobie wybrać jakieś spokojne miejsce, może na ławeczce, bo opowieść zajmie mi parę minut. Przenieśmy się 100 lat wstecz. Zima z 1918 na 1919 rok. Właśnie zakończyła się I wojna światowa. Polska odbudowuje się jako niepodległe państwo, ale zniszczenia są ogromne. Na początku 1919 roku leśnicy w Puszczy Białowieskiej znajdują ślady zabitego przez kłusowników żubra. Ostatniego w tych rozległych lasach. Czyżby z powierzchni ziemi miało zniknąć kolejne wspaniałe zwierzę? W tym momencie rozpoczęła się walka o ratunek dla żubra. Pszczyna odegrała w niej ważną rolę. Proszę posłuchać. Przed stuleciami stada żubrów wędrowały po lasach całej Europy. Niewiele drapieżników mogło im zagrozić. Najstraszniejszym przeciwnikiem okazał się człowiek. Władcy i możni panowie z upodobaniem urządzali łowy na grubego zwierza. Żubry stawały się także ofiarami wojen. Wystarczy wspomnieć, że przed wojną polsko-krzyżacką, która zakończyła się grunwaldzką bitwą w 1410 roku, król Władysław Jagiełło zarządził wielkie łowy. Podczas nich ubito mnóstwo żubrów, których mięso miało dać siłę polskiemu rycerstwu. Tragiczna okazała się pierwsza wojna światowa. Jak już Państwo wiedzą, doprowadziła gatunek na skraj wymarcia. Na szczęście w czas dostrzeżono potrzebę ochrony króla puszczy. Już w czasach staropolskich uznano, że na żubry może polować jedynie władca. Łamiącemu ten zakaz groziła nawet kara śmierci. Po rozbiorach w XIX wieku ochronę żubrów w Puszczy Białowieskiej podtrzymywali carowie rosyjscy. Liczba zwierząt tam żyjących szybko rosła. W pewnym momencie zbliżyła się do 2000 sztuk. Car mógł sobie wówczas pozwolić na rozrzutność. W 1865 roku doszło do ciekawej wymiany. Jej stronami byli car Aleksander II i książę pszczyński Jan Henryk XI Hochberg. W zamian za 20 jeleni schwytanych w pszczyńskich lasach car przekazał na Śląsk 4 białowieskie żubry. Książę pszczyński zaliczał się do najbogatszych arystokratów ówczesnej Europy. Żubry dodawały prestiżu, stając się celem polowań dla najdostojniejszych gości. Jednak ich hodowla była bardzo przemyślana. Stado mimo polowań wciąż się rozwijało. Zwierzęta żyły półwolno w specjalnym rezerwacie o powierzchni około 11 tysięcy hektarów. Po I wojnie światowej stado żubrów w Pszczynie okazało się wybawieniem dla całego gatunku. W latach 20. ubiegłego wieku stwierdzono, że na całym świecie żyją tylko 54 osobniki. Założono więc pierwszą w historii księgę rodowodową żubrów, do której wpisuje się do dziś wszystkie sztuki. Postanowiono też hodować te królewskie zwierzęta w wielu ośrodkach. I proszę sobie wyobrazić, że większość obecnej światowej żubrzej populacji wywodzi się od zwierząt pszczyńskich. Niebagatelną rolę odegrał wspaniały byk z Pszczyny o imieniu Plisz, który w pełni sił samczych trafił do Białowieży. Dzięki jego jurności odnowiono stado w Puszczy Białowieskiej. Pozostawił po sobie aż 47 żubrzątek. Po II wojnie światowej zwierzęta, między innymi z puszczy, odwdzięczyły się stadu pszczyńskiemu. W 1953 roku wszystkie śląskie żubry zabiła szalejąca w kraju pryszczyca. Byczki z Białowieży uratowały sytuację. Obecnie w Europie żyją ponad 4 tysiące żubrów, z tego w Polsce ponad 1200. Większość zwierząt korzysta z wolności, przemierzając lasy północnej Polski i Bieszczadów. Pozostałe tworzą stada zamknięte. Kilkadziesiąt mamy tutaj, w Pszczynie, w ośrodku hodowlanym, a kilka w pokazowej zagrodzie żubrów. Czy można więc być spokojnym o los króla puszczy? Niestety nie. Jak przekonują naukowcy, dbałość człowieka o to piękne zwierzę może się okazać spóźniona. Wszystkim żubrom zagraża bowiem bliskie spokrewnienie. Proszę więc sycić oczy ich pięknem, dopóki są. Proszę Państwa, w tym miejscu kończymy nasz spacer po zagrodzie żubrów. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej przy kasie. Życzę udanego pobytu w Pszczynie i zapraszam do skorzystania z innych naszych wycieczek po pszczyńskiej Starówce i śladami pszczyńskich Żydów.